Drodzy radiosłuchacze, przygotowujący się wspólnie razem do wielkiego wydarzenia, jakim będzie beatyfikacja prymasa tysiąclecia. To już nasze kolejne spotkanie. Myślę, że cieszymy się, że ten czas tak szybko upływa, że będziemy mogli już wkrótce, za dobry miesiąc, cieszyć się z tego, że będziemy mogli modlić się już wprost, oficjalnie do błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, wielkiego prymasa tysiąclecia. Poprzez te kolejne katechezy zgłębiamy jego wielką postać i odkrywamy jego tajemnice świętości. I dzisiaj także na początku przywołamy kilka chwil z jego życiorysu, chronologicznie wędrujemy razem z prymasem, aby potem na podstawie tego krótkiego spotkania w czasie z razem z nim zgłębiać jego duchowość już w oparciu o fundament, jakim dla niego był Chrystus. Chrystus był jego siłą, mocą, wiemy o tym i to jest właśnie jakby ta istota, którą chcemy dostrzec, dlaczego my mamy prawo i chcemy go nazywać błogosławionym. Bo świętość to jest owoc Ducha Świętego w życiu prymasa, my wiemy o tym. I chcemy ten owoc rozeznać, ponieść ku przyszłości, bo taki jest cel beatyfikacji. A więc wracamy. Moi drodzy, na szlaki życia błogosławionego Stefana, kardynała Wyszyńskiego. Jesteśmy już po okresie, w którym dobiegła końca Wielka Nowenna. Prymas przez pośrednictwo prałata Casaroli podziękował papieżowi Pawłowi VI za błogosławieństwo i za modlitwę, a zwłaszcza za papieskie brewę, w którym papież pisał: słuszną kierowani myślą dokonaliście tego aktu w świątyni jasnogórskiej, albowiem z ową słynną stolicą maryjnego kultu wiąże się szczególna chwała i sława waszej ojczyzny, a lud wasz dręczony klęskami tam właśnie znajdował przeobfitą pociechę. Pamiętamy, Paweł VI nie mógł przyjechać na obchody milenijne do Częstochowy. To była wielka boleść, żałość w naszym narodzie, w kościele polskim. Wielu kardynałów i biskupów także nie otrzymało paszportów. Ale ten dokument milenijny Pawła VI, ofiarowany narodowi polskiemu, papież Paweł VI po wsze czasy umieścił przy konfesji świętego Piotra w Rzymie. I dla prymasa, mimo tego, że tak boleśnie, bez papieża, bez jego pielgrzymki, naród polski przeżywał to zawierzenie Matce Bożej z okazji tysiąclecia chrztu Polski dla całego narodu, kościoła w Polsce, dla prymasa był to wielki, wspaniały znak jedności z papieżem i poparcia Stolicy Świętej dla dalszych jego działań, dla dobra kościoła i narodu. Odtąd co roku na Jasną Górę przybywały miliony już pielgrzymów. Tak jest, jak wiemy, po dzień dzisiejszy. Częstochowa stała się stolicą duchową Polski. Z okazji majowego odpustu po dziś dzień odnawiany jest milenijny akt oddania w niewolę Maryi za wolność Kościoła w ojczyźnie i na świecie. A symbolem wdzięczności dla prymasa za to, jak prowadził Kościół w Polsce i za to milenium, był dar biskupów, milenijny pierścień. Ponieważ pierwszy pierścień prymas przekazał papieżowi. Warto zauważyć, że w tym samym roku Karol Wojtyła zostaje kardynałem i odtąd będą już razem, jak to powiedział prymas, jak para koni ciągnąć pracę dla dobra Kościoła. Wiemy, że rząd i prasa chciała tę jedność rozbić. Prymas nie mógł wyjechać na Sydot, bo nie wydano paszportu. I w ten czas ku zaskoczeniu władz kardynał Wojtyła i biskupi delegowani w jedności z prymasem na ten synod nie pojechali. Ojciec Święty, powiadomiony o tej decyzji, odpowiedział depeszą i chwalił solidarność episkopatu i dwóch kardynałów. Ten trudny czas prowadzenia Kościoła na wzburzonych falach agresji rządzących, także i napięć społecznych, nigdy nie mijał. Wydawało się, że może jak przeminęło już te 9 lat tego milenium, że już skończył się jakby tytuł do zwalczania tej aktywności Kościoła ze strony rządzących. Ale dziękczynienia w Poznaniu za 1000 lat biskupstwa i rozpoczęta druga peregrynacja kopii jasnogórskiej Pani po parafiach ojczyzny stały się dla rządzących kolejną okazją do siania nienawiści. A prymas niezmiennie wzywał do miłości, która wybacza wszystkim, zwłaszcza tym, którzy nienawidzą, i przekonywał, to są jego słowa, bardziej nam potrzeba serc, aniżeli stali. Bardziej nam potrzeba miłości, aniżeli dóbr materialnych. I odpowiedzią na to, co zaczęło się dziać po wielkim milenium w naszej ojczyźnie, napisał prymas nowy program dla Kościoła w ojczyźnie. Przypomnijmy, była to ABC społecznej krucjaty miłości oraz powołanie ruchu pomocników Maryi. Ta wizja duchowego rozwoju chrześcijańskiego narodu wydawała bardzo szybko owoce. Kiedy lała się krew podczas wystąpień chociażby marcowych studentów czy strajków robotniczych w Radomiu na Wybrzeżu, chrześcijanie, wielu z nich za głosem prymasa, odpowiadało modlitwą, miłością, taką wielką życzliwością i pomocą, zwłaszcza prześladowanym. Stawali po stronie prawd. Cierpliwie Bóg więc przygotowywał duchowy grunt dla wolności Kościoła i narodu. A pierwszymi znakami będą wybór kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową, jak pamiętamy, 16 października 78 roku i później, już w następnym roku, jego pielgrzymka do ojczyzny i narodziny Solidarności w sierpniu 1980 roku. Można by powiedzieć, że przykazanie miłości, które znajdujemy w Ewangelii świętego Jana, słowa Chrystusa, było w ten czas już także takim widzialnym znakiem, wydawało swoje pierwsze owoce. Naród dojrzewał w swojej chrześcijańskiej tożsamości. Przypomnę te słowa z Ewangelii. Nowe przykazanie wam daję. Byście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Bo po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami, gdy miłość wzajemną ku sobie mieć będziecie. Ten program Nowego Przymierza, czyli przykazania miłości, stać się miał programem Polaków na nowe 1000-lecie chrześcijaństwa. Proponował go Ojciec Narodu swoim umiłowanym dzieciom. I tak jak powiedzieliśmy sobie przed tygodniem, dostrzegamy tu raz jeszcze tę wielką analogię. Wojciech i biskup Stanisław, chrzest i bierzmowanie przed 1000 lat i teraz prymas 1000-lecia, kardynał Wyszyński i święty Jan Paweł II. Tak samo ten, który przeprowadza i odnawia przymierze chrztu, kardynał, porównywany może być ze świętym Wojciechem, wprowadza nas w nową rzeczywistość, w nowe wyzwania wiary, a potem, kiedy przyjeżdża papież do ojczyzny, następuje to wielkie bierzmowanie narodu. Przemiany bezkrwawe, przemiany naprawdę u podstaw których stoi wielka tajemnica Ewangelii, Bożego przekazania miłości. Moi drodzy, jednak Polska, można by tak powiedzieć, w tym czasie, wróćmy do Biblii, żeby przybliżyć sobie oblicze, postać prymasa, Polska przypominała biblijny dom, w którym Jezus z uczniami zasiadał przy stole z poborcami i z innymi grzesznikami, aby przekonywać do miłosierdzia, a nie do sprawiedliwości wyrażanej rytualną ofiarą. Ewangelia ukazuje szczególną relację, jaka zawiązywała się między grzesznikami a poczętym pod sercem Maryi Synem Bożym, któremu Józef miał nadać imię Jezus, czyli On wybawi swój lud z grzechów, wybawca, zbawiciel. Jezus, gdy szukał grzeszników i przebywał z nimi, wiedział, że przyczyni się do skandali wywoływanych przez faryzeuszy i kapłanów. Jednak nigdy nie odwoływał słów, że przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło. On nie przyszedł na ziemię, by uporządkować relacje między ludźmi. To było jakby na drugim planie, ale przyszedł wzmocnić i uporządkować więzi ludzi z Bogiem. Tłumaczą to cuda, zwłaszcza uzdrowienia, kiedy Jezus, widząc wiarę tych, którzy przynieśli sparaliżowanego na nosza chociaż i spuścili go przez dach, mówi wprost: Synu, odpuszczają się Twoje grzechy. A przecież nie z powodu grzechów przyniesiono tego sparaliżowanego człowieka do Jezusa. On chciał być uleczony. Jednak gdy Jezus uzdrowił człowieka sparaliżowanego, wypowiedział znamienne słowa: abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. I tu zwrócił się do sparaliżowanego: rozkazuje ci, wstań, weź swoje nosze i idź do swojego domu. Kochani, wymowny jest fakt, że Jezus nie poszedł za uzdrowionym. Uwagę niezmiennie skupia na grzesznikach. Szuka dalej kolejnych zagubionych owieczek. Z tego powodu zaprzyjaźniał się z celnikami i niewiastami lekkich obyczajów. Z grona celników powołał nawet apostoła Mateusza. Tą postawą Jezus ukazuje istotę chrześcijaństwa. Nie uczy, co robić, gdzie się udać, by uwolnić się od winy, obronić przed Ojcem i wymusić Boże przebaczenie. Przyszedł jako jeden z nas, by ujawnić stan duszy zagubionej grzechu. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Pamiętamy te wstrząsające słowa i jak wszyscy odeszli, nikt się nie odważył. To moja dusza tak naprawdę wymaga uzdrowienia, a nie ciało, które i tak umrze. Dlatego nie możesz dziwić, że uzdrowienie z choroby fizycznej zakłada wiarę w Jezusa jako Zbawiciela grzesznika. Bóg szanuje naszą wolność, moi drodzy, i zbawia nas tylko wtedy, kiedy uznamy grzeszność i potrzebę uzdrowienia. Kto uważa się za sprawiedliwego czy doskonałego, umiejscawia siebie poza łaską zbawienia. Gdy brakuje świadomości grzechu, chrześcijaństwo funkcjonuje w zawieszeniu, jakby w próżni. Dlatego święty Jan z mocą przestrzega: jeśli powiemy, że grzechu nie mamy, oszukujemy siebie i prawdy w nas nie ma. I jeśli powiemy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas i Bożego Słowa, Słowa Jezusa. A jeśli wyznajemy swoje grzechy, On jest tak wierny i sprawiedliwy, że nam te grzechy odpuści i oczyści nas wszelkiej nieprawości. Jezus wciąż szuka sposobów na dotarcie do głębi duszy człowieka, do miejsca, gdzie znajduje się ten głaz blokujący miłość, albo kilka nawet głazów. To są te nasze nieraz grzechy, jakaś zatwardziałość. Tak stało się w życiu grzesznej kobiety, a nie faryzeusza, który zaprosił Jezusa na posiłek. Pamiętamy tę scenę. Wtedy, kiedy faryzeusz był zdziwiony, że Jezus daje się dotykać przez grzeszną niewiastę, odpowiedział mu: dlatego mówię ci, liczne jej grzechy są odpuszczone, bo okazała wielką miłość. Komu mało jest odpuszczone, małą okazuje miłość. Moi drodzy, te wyjaśnienie tych słów Pana Jezusa, można by tak powiedzieć, mogą mieć dwie interpretacje, mogą być dwojako zinterpretowane. W starym przymierzu zakorzeniona jest w tradycji, że niewiasta, okazując swoją miłość, otrzymała nagrodę. Zostały jej grzechy odpuszczone. I tak pewnie my myślimy i tak to byłoby taką wizją jakby proroków. Przyznajesz się, odpuszczam ci. Ale już bardziej głębsza, pogłębiona refleksja nowotestamentalna od strony Chrystusa mówi inaczej troszeczkę, że niewiasta najpierw dotknięta została miłością Boga. Odkryła, że jej grzechy zostały przebaczone. I dlatego miała odwagę przyjść do Jezusa i w tak szaleńczy sposób okazać Mu miłość, swoją wdzięczność. Uprzedzająca łaska. Ewangelia więc odwraca logikę postępowania. Wybaczenie jest pierwsze i jeśli odkryjemy tę prawdę, w nią uwierzymy, konsekwencją staje się nieograniczona miłość Boga, wyrażana uprzedzającym miłosierdziem wobec bliźniego i siebie samego. A szczytem jest wybaczenie sobie i nieprzyjaciołom. Pytanie Jezusa więc, czy miłujesz mnie bardziej, przemienia się w pytanie, i myślę, że warto tutaj sobie odpowiedzieć uczciwie, czy pozwolisz mi bardziej Ciebie miłować, to do nas chce mówić, mówi Pan Jezus. I właściwie to był cały wielki program prymasa, po wielkim milenium. Czy pozwolisz się bardziej miłować Panu Bogu? To znaczy, czy chcesz dokładnie, otrzymując tę miłość, przekazywać ją dalej, tak budować naszą społeczność. Jeszcze raz wróćmy do tego, przyjedzie papież i umocni nas na tej drodze. Owocem przyjmowanej przez nas inicjatywy Boga jest wzrost miłości i zanik nienawiści oraz jakiejkolwiek niechęci do drugiego człowieka. Przywołajmy słowa prymasa. Nie czuję uczuć nieprzyjaznych do nikogo. Wydaje mi się, że jestem w pełnej prawdzie, że nadal jestem w miłości, że jestem chrześcijaninem i dzieckiem mojego kościoła, który nauczył mnie miłować ludzi i nawet tych, którzy chcą uważać mnie za swojego nieprzyjaciela. Zobaczcie, jak prymas zrozumiał i żył Bożą prawdą. Odkrył, co znaczy jako chrześcijanin na co dzień żyć miłością, a nie tylko ją deklarować. Jezus, moi drodzy, nigdy nie lekceważył grzechu, ale czynił wszystko, by ukazać tylko jego zło. On nie potępił grzesznika, jedynie przebaczał, gdy wyznawał grzechy. Jeszcze raz powróćmy do tej obrazowej sceny uwolnionej kobiety pochwyconej na cudzołóstwie. Taki jest Bóg. Przyjmuje nas, jakimi jesteśmy, bez wstępnych warunków, bez obrażania, uwalniania od ciężaru zła, poczucia winy. On po prostu dzieli naszą grzeszność, a jego boska głębia solidarności z nami sprawia pojednanie z tymi, którzy pragną je otrzymać. By rozumieć Chrystusa, trzeba zgłębiać tajemnicę pojednania objawiane w przykazaniu miłości Boga z całego serca i ze wszystkich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Chrześcijańskie braterstwo nie bazuje więc na szeroko pojętym humanizmie, tak jak nieraz się próbuje i dzisiaj nam ukazywać tę alternatywę. Podstawą jest pojednanie, które Bóg Ojciec zapoczątkował, a Syn na krzyżu za nim skonał wypełnił, gdy mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. W Chrystusie więc człowiek pojednał się z Bogiem i to pojednanie stanowi podstawę pojednania ludzi między sobą. Jest kluczem do zrozumienia biblijnych pojęć, jak przebaczenie, odkupienie, zbawienie, usprawiedliwienie, uświęcenie, pokój, miłość. Najpełniej wyjaśnia tę prawdę święty Paweł. Zachęcam do lektury drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, od wiersza 17 do 21. Życie Ewangelią i głoszenie jej polega na ukazywaniu mocy Boga w pojednaniu. Dopóki nie potrafimy miłować bezinteresownie, służyć z pokorą i cierpliwie, mimo przeciwności, dopóty nie żyjemy Bożym przebaczeniem. To z tego powodu tak wiele gorliwych naszych wysiłków, uczynków ofiarowanych Bogu w Kościele nie przynosi oczekiwanych owoców. Przynoszą je osoby, które zdają sobie sprawę z własnej grzeszności i mają świadomość, że już została odkupiona. Oni miłują nieprzyjaciół. Kto nie docenia rzeczywistości grzechu, grzeszy naiwnością, staje się płytki w życiu duchowym, nie rozwija miłości bliźniego. Ale kto zaś nie docenia rzeczywistości przebaczenia, wpada w pułapkę rutyny, a wysiłki budowania lepszego świata z czasem rodzą tylko frustrację i agresję. We wszystkich religiach świata człowiek na różne sposoby stara się o pojednanie z bóstwem, w które wierzy. Nakłada na siebie kary, zobowiązuje się do zadośćuczynienia. To się nieraz wiąże z wielkimi ofiarami, zwłaszcza wiemy o tym, te dramatyczne ofiary z ludzi, a często z dzieci. Tak w religiach pogańskich. Tylko w religii chrześcijańskiej ludzie, i teraz cytat z listu do Rzymian, dostępują usprawiedliwienia za darmo, z Jego łaski, dzięki odkupieniu Chrystusa w Chrystusie Jezusie. Trzeba tylko uwierzyć i przyjąć ten wyjątkowy dar pojednania, do czego Bóg aż do skończenia czasu w każdym pokoleniu nawołuje. Pojednanie nie oznacza uśmierzenia gniewu Boga śmiercią Jezusa na krzyżu. Nie został posłany, by dać Ojcu jakąkolwiek po ludzku rozumianą sprawiedliwość, satysfakcję. Przez pojednanie chciał Bóg przekonać nas, że jest niezmiennie wierny. Stary Testament opowiada o Bożej chęci przebaczenia, o gorliwości, z jaką przez powołanie narodu i konkretnych ludzi w kolejnych latach przymierza i kolejnych przymierzach odbudowuje godność człowieka, przywraca mu prawdziwe szczęście, a wszystko opiera się na tym fundamencie boskiego tak, boskiego amen, moglibyśmy powiedzieć, nieodwołalnej miłości, bo Bóg jest miłością, taką ma naturę. Nie zmienia nic w swojej naturze. od przywołania tej prawdy przecież rozpoczynają się wielkie teologiczne wezwania listu do Hebrajczyków, chociażby kiedy czytamy ten początek, albo listy świętego Pawła. On przypomina, jeżeli niewierni my jesteśmy, on pozostaje, czyli Bóg wierny, bo nie może bowiem odrzucić samego siebie. Tak pisze do Tymoteusza. Moi drodzy, ta misja Jezusa ukazała, że miłość Boga jest potężniejsza od naszej winy, mimo iż zgrzeszyliśmy, aż po zabójstwo Jego Syna. Nawet ten grzech w całej swej grozie i nikczemności ze strony człowieka nie stanął na przeszkodzie w pojednaniu. Przeciwnie, w mocy zmartwychwstania Ojciec raz jeszcze, ostatecznie, objawił moc miłości i życie nam obiecane, którego bramy piekła nie przemogą, o ile podejmiemy z wiarą ewangeliczną logikę życia na co dzień. Tą wiarą żyć trzeba. Żyć wiarą, która objawia się uczynkami miłości, postawą miłości. Piłat i świat nie uwierzyli Jezusowi podczas procesu. Nie obchodziła ich prawda. Prawda w biblijnym sensie oznacza, że miłość Boga jest pewna. To jest prawda Boża ogłoszona. Jest niezmienna. On wciąż szuka żyjących poczuciem winy, uwikłanych w grzechy, których szatan najpierw kusi, a gdy już zgrzeszą, to potem oskarża. Jezus nikogo nie przekreśla, nie zostawia na straty. Nie dał się wciągnąć do jakiejkolwiek grupy czy partii w swoich czasach, by tam czasami nie stanąć jeden przeciw drugiemu. Był ponad, bo Jego Królestwo nie jest z tego świata i nie z tego świata jest Jego działanie. Jego czyny i nauka stały się powodem niezrozumienia i samotności, a mimo to pozostał wierny swojej misji. Do końca pełnił wolę Ojca. I jakże nam tutaj przychodzi na myśl znowuż prymas Wyszyński, Soli Deo. Tak jak tylko Bogu Maryja służyła, tak jak tylko Bogu tajemnicy już swojego człowieczeństwa, swojemu Ojcu służył Jezus, tak samo odkrył ksiądz prymas tą wielką miłość Boga Ojca do każdego człowieka, odkrył to najpierw w swoim własnym życiu, a potem niezmiennie głosił w kolejnych programach, odnawiając tym samym Kościół w Polsce. Akceptował prawdę o każdym człowieku, prawdę o tym, że jest każdy człowiek ukochanym dzieckiem samego Boga. A miłość tę, właściwie i tę prawdę człowiek sam z własnej winy jak gdyby zagubił. A tym samym też zagubił szacunek, godność, święcość dla ludzkiego życia. Zaczął nienawidzić i zabijać. I prymasa to nie dziwiło. On po prostu tylko bolał nad tym, że niejednokrotnie nawet sam był niezrozumiany w tych swoich takich bardzo ewangelicznych postawach, właśnie w tym wymiarze ukazywania programu miłości do drugiego człowieka po tym okresie milenijnym, w tym czasie, kiedy Polska przechodziła takie pierwsze wewnętrzne duchowe przemiany, tak przygotowywała się do odzyskania niepodległości. Moi kochani, Ojciec, jeszcze raz wróćmy do tego, Bóg nie żądał okrutnej śmierci Syna. To ludzkość zraniona grzechem zaszła tak daleko, by sprawdzić wyjątkowość Chrystusowego objawienia i miłości wyrażonej uprzedzającym przebaczeniem i powszechną akceptacją człowieka, niezależnie od tego, kim jest i co czyni drugiemu człowiekowi. Tak, to jest paradoks, to jest tak, jak my byśmy chcieli komuś wyrządzić największą tylko z możliwych krzywdę, aby tylko go sprawdzić, czy on naprawdę jeszcze będzie mnie kochał. Kochani, zobaczcie, jaki to heroizm. Ale tą dróżką i tymi ścieżkami naprawdę szedł prymas. On dokładnie takim nam się objawiał, zwłaszcza już u schyłku swojego życia, chociażby w słynnych kazaniach świętokrzyskich. Chociaż w tych dialogach będziemy jeszcze o tym mówili z Solidarnością. To nie Bóg wystawił cenę za pojednanie, ale człowiek, popatrzcie, i to samemu Bogu wystawił tę cenę. Miłość zwyciężyła, nawrócenie młotra i setnika. Nieskończona miłość Boga objawiła się w Chrystusie na ziemi w sposób ekstremalny. I widzimy, że nie ma granic. Jest więc miłością nadprzyrodzoną miłość objawiona w Chrystusie, przekraczająca wszystkie nasze ludzkie wyobrażenia. I ta miłość może się objawiać świętych. Już kończąc, o takim doświadczeniu Boga mówią i święty Paweł, i święci, i inni. O tym pisał Paweł także Rzymianom. Warto czytać ten list do Rzymian. Takie, kochani, jest doświadczenie nowego stworzenia, człowieka odnowionego w Chrystusie, w tajemnicy pojednania. Gdy człowiek odczuwa potępienie, jego kreatywność, moc miłowania, radość życia, jego sens i spełnienie są martwe, zablokowane. Ale gdy ten sam człowiek nagle odkryje i pojmie, że nie przegrał, że nie jest odrzucony, lecz został przyjęty, zaakceptowany, że jest kochany, w tym momencie właśnie życia doświadcza odświeżającego strumienia uzdrowienia. Wszystko się może zmienić, najbardziej jednak on sam, nowe stworzenie, znowu widzi słońce, promieniuje radością, śpiewa, miłuje, dokonuje czyny niemożliwe, gdy czuł się potępiony. Wyszedł z tej ciemności i taka jest misja Chrystusa, przynieść człowiekowi pojednanie i nowe narodziny. I Chrystus to czyni właśnie także i przez świętych. I wiemy, że takim fantastycznym, dobrym przykładem dla nas, darem, łaską jest właśnie prymas. I myślę, że to jest też taka lekcja z jego życia, w której możemy się inspirować w czasach, w których dzisiaj żyjemy. Każdego, kto uchwyci ten Boży przekaz, zwany dobrą nowiną o zbawieniu, nazywamy chrześcijaninem. A komu zaś przydarzy się, że rozumie, na czym polega to być chrześcijaninem, za życia już staje się świętym. I taki był prymas. Bóg zapłać. Dziękuję za uwagę.